Kadry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pod Krynkami na granicy polsko-białoruskiej mówili o bezpieczeństwie zewnętrznej granicy wspólnoty i całej Unii. Co z tego wynika dla naszego regionu? O tym, ale też w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, o zmianach w edukacji, a także o planach budowy hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku będziemy rozmawiać dziś w Grach Politycznych w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Adam Janczewski.
Gry polityczne.
Jest 10 minut po 13, a w studiu Polskiego Radia Białystok skład mocno białostocki, zastępca prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko, Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I białostocki radny Sebastian Putra, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tej ważnej wczorajszej wizyty na granicy. 800 miliardów euro w ramach planu obronnego mogą i powinny zostać zainwestowane do 2030 roku. To wczoraj powiedziała podczas konferencji na granicy polsko-białoruskiej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Polska według zapowiedzi ma też być największym beneficjentem programu unijnego programu SAFE. Z perspektywy Białegostoku, z perspektywy mieszkańców województwa podlaskiego, jak państwo odbieracie te zapowiedzi, jak odbieracie w ogóle taki moment i takie wydarzenie na granicy pod Krynkami?
Dobrze, że pani przewodnicząca była na granicy. Zobaczyła, jak to wszystko wygląda. Zobaczyła też żołnierzy białoruskich, którzy również się ustawili podczas tych rozmów. Więc uważam, że to, że my otrzymamy jak najwięcej funduszy na ten cel, jest bardzo dobre, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i tu się Unia kończy na naszym województwie, więc te wszystkie fundusze są bardzo potrzebne dla bezpieczeństwa.
Ja tylko jeszcze, zanim przejdziemy do pana radnego, a propos tego, co mówiła pani wiceprezydent, to polecam radiobiałystok.pl. Tam jest galeria Joanny Szubzdy z wczorajszej konferencji na granicy polsko-białoruskiej. Bardzo dobrze widać tych żołnierzy białoruskich, którzy są i prowokują swoją obecnością całą tę, wprowadzając zamęt na granicy. Naprawdę polecam zerknąć na tę galerię i zobaczyć tych białoruskich zamaskowanych funkcjonariuszy, którzy faktycznie tuż za płotem wczoraj przy polskiej i unijnej delegacji się ustawili. Białostocki radny Sebastian Putra, bardzo proszę.
No dodatkowo tam czytałem, że było pewne ryzyko, tak, przesunięcia tej konferencji, czy w ogóle ją robić, tak, to akurat cieszę się, że twardo stąpamy po ziemi i była taka decyzja, żeby kontynuować, bo nie wolno się poddać temu reżimowi, nie wolno się poddać tym prowokacjom. Mam nadzieję, że te pieniądze, które powiedzmy zostały w jakiś sposób obiecane, że również przejdą i dotkną nasz przemysł zbrojeniowy, żeby to nie było tylko tak, że cała Unia Europejska zrzuca się na poprawę bezpieczeństwa, szczególnie tej wschodniej granicy Unii Europejskiej, ale żeby te pieniądze również, w nich partycypowały polskie firmy, żeby nasz przemysł zbrojeniowy się rozwijał, bo jak widać sytuacja prawdopodobnie na wiele lat nie będzie tutaj stabilna i tylko rozwój i taka jakby nazwę to dywersyfikacja naszego przemysłu zbrojeniowego, żebyśmy mogli go też rozwinąć jeszcze bardziej, gwarantuje nam na przyszłość troszeczkę niezależności, bo w tej chwili docierają do mnie przynajmniej takie informacje i doniesienia medialne, że gro tych wszystkich produkcji jednak nie będzie wykonywane w Polsce i mam pewne obawy, że niestety nie do końca te pieniądze trafią też do polskich firm.
Szefowa Komisji Europejskiej, jej obecność miało być też potwierdzeniem tego, że Unia Europejska dostrzega ten problem, dostrzega problem na granicy polsko-białoruskiej. Takie deklaracje też padły z ust Ursuli von der Leyen i z ust Donalda Tuska. Czy pani zdaniem, pani prezydent, faktycznie Niemcy, czy też nawet dalsze państwa jak Francja, Hiszpania, które jest ponad 2000 kilometrów od nas, czy z tej perspektywy oni rozumieją ten problem i faktycznie możemy liczyć na to wsparcie z ich strony?
Mam nadzieję, że rozumieją i mam nadzieję, że Komisja Europejska przedstawi to, że te zagrożenia są i istnieją i są one naprawdę bardzo poważne i nie możemy jako Polska sami dawać sobie z tym rady, bo my chronimy również granice Unii Europejskiej.
Premier Donald Tusk, nie bez przyczyny, chcę zadać to pytanie Sebastianowi Putrze, mówił też o europejskiej solidarności. Jak podkreślał, wybrał to miejsce, by pokazać, na czym polega współczesna solidarność. Ta granica jest dzisiaj tak samo istotna, jak 45 lat temu istotne było nasze marzenie o tym, aby wyzwolić się spod sowieckiej dominacji, mówił przy granicy premier Donald Tusk. Jak pan odniesie się do takiego porównania?
Może zaskoczę, ale akurat się zgadzam. Chodzi tylko, że nie chodzi o solidarność, żeby być pewnym przedmiotem w rękach ludzi. My chcemy być podmiotem jako duży europejski kraj i musimy stawiać pewne warunki. Niestety historia nawet tej wojny na Ukrainie pokazała, że Polacy mają fantastyczne serca, chcą nieść pomoc, ale jak się później okazało, nie do końca gospodarczo na tym dobrze wychodzimy. I no, o to właśnie chodzi, żeby stawiać się po prostu i stawiać konkretne warunki, bo w każdym partnerstwie ktoś musi zrobić jakieś ustępstwa. My jesteśmy w tym momencie w takim geopolitycznym położeniu, że mamy naprawdę duży problem. Jesteśmy tuż przecież przy granicy z wojną i myślę, że takie kraje jak Hiszpania nie do końca to rozumieją. Oni mają również swoje problemy, to problemy gospodarcze. Pewnie dotyka ich w jakiś sposób. Przecież wszystkie te kraje korzystają również z gazu, z paliw kopalnianych, także na pewno, ale myślę, że bezpośrednio nie chcę może używać dużych słów, że nie mają pojęcia, ale na pewno nie jest to tak drażliwy temat i wrażliwy dla tych krajów, myślę, że nawet dla Francji.
A czy jesteśmy w jakikolwiek sposób w stanie ich przekonać do tego, że to temat, który dotyka także ich, szczególnie Francja? No, tutaj szlak migracyjny nie polega na tym, że tu się zaczyna i tu się kończy. My jesteśmy tylko krajem tranzytowym dla osób, które próbują przedostać się przez granicę.
No jesteśmy tym krajem tranzytowym, ale wydaje mi się, że te kraje typu Portugalia, Hiszpania, one mają również napływ uchodźców z Brazylii, z krajów afrykańskich. Tutaj dla nich są większe zagrożenia niż uchodźcy z Ukrainy. Także wydaje mi się, że da się przekonać oczywiście, ale myślę, że jakbym był na miejscu włodarzy tamtych państw, no to dbałbym przede wszystkim o swój interes i o interes, żeby zabezpieczyć również jakieś tam środki na regulowanie tych napływów uchodźców z innych krajów. Myślę, że oni mają takie podejście do tego tematu, no ale jakbym był tam gdzieś bliżej, to może bym więcej wiedział.
Przy okazji tego tematu, pani prezydent, chciałem zapytać jako wiceprezydentka, ale też jako mieszkankę, jako osobę tutaj żyjącą, jakie nastroje pani zdaniem są, biorąc pod uwagę całe te okoliczności, kryzys graniczny, wojnę za naszą wschodnią granicą, jakie nastroje są wśród mieszkańców Białegostoku? Czy są w pani ocenie, w pani odczuciu jakieś obawy związane z życiem tutaj? Ursula von der Leyen mówiła o Polsce jako o kraju frontowym. Mam wrażenie, że być może to było błędne tłumaczenie, bo tam było tłumaczenie jeden do jednego. Jesteśmy krajem przyfrontowym, o czym zresztą premier Donald Tusk mówił, że nie jesteśmy krajem frontowym, jesteśmy krajem przyfrontowym, aczkolwiek użył sformułowania, może to czepianie się słów, nie jesteśmy jeszcze krajem frontowym.
Mam nadzieję, że nie będziemy. A jak sobie wyobrażają życie mieszkańcy Białegostoku? Chyba jeszcze nie ma takich obaw o to, że ta wojna przekroczy granicę, ale jednak słychać takie pojedyncze głosy. Dlatego mamy teraz jakby możliwość bonów turystycznych, tak, które są do odebrania i zapraszamy tutaj też innych mieszkańców, nie tylko Białegostoku, bo oni też mogą skorzystać, ale również mieszkańców całej Polski, tak, obywateli całej Polski.
Taka ciekawostka, dziś obserwowałem, jak te bony turystyczne się rozchodzą. W szczytowym momencie 36 tysięcy osób oczekiwało na otwarcie rejestracji. Cała ta rejestracja trwała, nie wiem ile dokładnie, ale w kilka minut rozeszły się wszystkie bony, więc to cieszy, ale wracając do tych odczuć i tych nastrojów, jak pan uważa z kolei, jak białostoczanie żyją, jak białostoczanie się czują, czy mają pewne obawy, nie wiem, przed życiem, inwestowaniem chociażby u siebie w mieście?
Właśnie, dobrze pan redaktor to ujął. Obawy przed inwestowaniem i tutaj to jest moim zdaniem już coraz bardziej odczuwalne. Nie tylko chodzi o biznes, chodzi o nawet zakupy nieruchomości. Myślę, że 3 razy przeliczają swoją złotówkę. Wiadomo, koszty są życia dzisiaj dość wysokie. I dodatkowo sytuacja za wschodnią granicą jest niepewna, więc no, decyzje na pewno są odsuwane w czasie. Wiem, że biznes też hamuje wiele inwestycji, liczy na stabilizację. Zresztą to widać na rynkach zagranicznych, rynkach kapitałowych, widać to na rynkach surowców, na przykład złoto, kruszec, przecież rok do roku podrożał 30%, a to jest to miejsce, gdzie wszyscy inwestorzy szukają tak naprawdę spokoju i w sytuacjach takich groźnych, napięć i tak dalej, złoto jest najlepszym miejscem i jeżeli rośnie, no to jakby to też coś mówi. I do mnie również docierały podobne głosy, nawet wśród znajomych, czy to będzie wojna, czy nie będzie wojny. No takie pytania również padają. Na szczęście zostało podjęte szereg działań, chociażby nawet od przyszłego roku budownictwo, gdzie mamy mieć te obiekty schronienia zapewnione. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. No, trzeba podejmować te działania.
Temat obrony cywilnej jest bardzo istotny i bardzo ważny. Za chwilę chciałbym do niego wrócić, ale jeszcze pytanie do pani prezydent. Czy faktycznie w urzędzie, w magistracie zauważacie to, że jest wyhamowanie tych inwestycji, tych przedsiębiorstw, otwiera się coraz mniej jest też zapytań chociażby o strefę przemysłową w Białymstoku?
Niestety to prawda. Coraz mniej osób chce inwestować. Chcielibyśmy zdobywać tak inwestorów spoza tutaj miejsca, spoza Białegostoku, ale jest to trudne właśnie ze względu na to, co się dzieje za naszą granicą.
Jeżeli chodzi o obronę cywilną właśnie, to politycy Prawa i Sprawiedliwości ostatnio na konferencji prasowej podnosili ten temat, że 161 milionów złotych ma trafić do Białegostoku, do województwa podlaskiego na obronę cywilną i jest to jedna z najniższych kwot, jeżeli chodzi o województwo. Oczywiście bierzemy pod uwagę też wielkość naszego województwa, no ale z drugiej strony chyba należałoby też uwzględnić specyfikę i położenie naszego regionu.
No zdecydowanie. Znaczy, to prawda. No, województwo podlaskie to może nie chodzi nawet o wielkość, tylko chodzi o liczbę mieszkańców. Jest to duży problem, tylko ja zawsze podchodzę do spraw nie zero-jedynkowo, więcej, mniej, tylko diabeł tkwi w szczegółach i chodzi o jakość tego podejścia do tematu, tej obrony cywilnej. Jeżeli mamy robić coś byle jak, to szczerze to wolałbym w ogóle nie robić. Lubię, jak robi się coś jakościowo i nie znam szczegółów, jakie są, będą możliwości, jak wykorzystać te dokładnie środki. No tutaj to akurat spadnie na wojewodę, na włodarzy miast, samorządy i pewnie będą rozpisane jakieś konkursy, tak, gdzie no, będzie można korzystać z tych środków.
A czy my trochę, pani prezydent, nie przesypiamy tego czasu? Bo wojna na Ukrainie trwa już 3,5 roku, a ciągle mówimy o planowanych inwestycjach, w zasadzie niewiele się dzieje.
Dzieje się, tak jak tutaj właśnie już pan radny wspomniał, robimy co możemy, jeśli chodzi o te schrony, czy tam miejsca do schronienia. Ciągle jest to planowane, w planach oczywiście, szukamy miejsc, w których rzeczywiście mogliby mieszkańcy się schronić. I oczekujemy na fundusze, tak, bo to jakby no, to podstawa tego, żeby coś zacząć robić.
A czy jest to temat, który łatwo komunikować mieszkańcom, bo obrona cywilna, przygotowania na wypadek zagrożenia brzmią dość niepokojąco, ale chyba jednak w dłuższej perspektywie mam wrażenie mają dać spokój właśnie mieszkańcom i poczucie bezpieczeństwa.
Tak, oczywiście. W tej chwili wyszedł taki, na razie jeszcze można go przez internet przeczytać, taka książeczka, tak, gdzie mieszkaniec dowie się, jak ma zachowywać się podczas na przykład alarmu, bo my tego nie wiemy, jak mamy reagować, jak alarm na przykład jest podłużny, co mamy robić, tak? Więc to ważne jest, żeby takie wskazówki trafiły do każdego mieszkańca i tak ma być, że do każdego domu mają trafić te wskazówki w formie takiej publikacji.
Nie jest to chyba łatwe komunikować nie. tego typu inwestycje mieszkańcom.
Nie jest to łatwe. Nawet ostatnio była ciekawa sytuacja, ponieważ chyba Straż Pożarna, z tego co pamiętam, testowała syreny alarmowe w mieście. Aż sam byłem zdziwiony i szukałem różnych jakichś tam doniesień medialnych, no bo mniej więcej, nie powiem, że idealnie się znam na dokładnych sygnałach, ale w którą stronę zmierzać, jak najbardziej wiem. I był podejrzany sygnał alarmowy i tak jakby zapytać pewnie 10 osób na ulicy, o co chodzi, to pewnie tak. Większość by powiedziała, a pewnie jakaś syrena nie działa, bo takie głosy również słyszałem. I wydaje mi się, że po prostu takich sprawdzeń nawet powinniśmy robić więcej. I powinniśmy więcej na ten temat też rozmawiać. Być może na zasadzie nawet, powiedzmy, happeningów, które są związane, nawet na rynku Kościuszki, to są te przecież wydarzenia związane również z wojskowością, na stadionie miejskim.
Tak, chyba, pikniki służb mundurowych, tak, różnego rodzaju.
Być może tam właśnie można by było też te syreny odpalić, bo to jest jedna z kluczowych rzeczy, którą kiedyś, pamiętam, w szkole uczono na przysposobieniu obronnym. Dzisiaj nie znam jakości nauczania, jeżeli chodzi o te kwestie. No, u mnie w szkole było dość mocny nacisk na to i dużo, dużo, dużo się wiedziało, ale to pewnie zaraz będziemy rozmawiać o zmianach w edukacji, bo tam również te sprawy będą poruszane.
Zdecydowanie tak. O tym, co od 1 września z racji rozpoczęcia roku szkolnego, dzisiaj również porozmawiamy. Natomiast teraz chciałbym przejść do tematu troszkę na pewno lżejszego, aczkolwiek nie nowego, jeżeli chodzi o nasze miasto, jeżeli chodzi o Białystok. Hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku. Białystok wnioskuje o 170 milionów złotych w Ministerstwie Sportu na budowę hali, dlatego ten temat chciałbym poruszyć, aczkolwiek jak już zaznaczyłem, temat nie jest nowy. Zdradzę Państwu, z radnym Sebastianem Putrą rozmawialiśmy, że już faktycznie odbywały się takie dyskusje na naszej antenie i jak zdążyłem sprawdzić, chociażby pan radny Sebastian Putra był gościem Polskiego Radia Białystok w styczniu 2019 roku, kiedy to rozmawialiśmy o budowie hali widowiskowo-sportowej. Wtedy tę audycję prowadziła Edyta Wołosik. Ja miałem okazję prowadzić w październiku 2021 roku podobną dyskusję. No i teraz, jak widzimy, sprawa wraca. Czy w Białymstoku, pani prezydent, w końcu powstanie hala widowiskowo-sportowa?
Powstanie. Powstanie, ponieważ jako przedstawicielka prezydenta mogę to powiedzieć. Trwały rozmowy z nowym ministrem sportu, panem Rutnickim, który obiecał nam te pieniądze. Więc one wpłyną. Liczymy na te całe 170. Mam nadzieję, że tyle wpłynie. Jeżeli nie, będziemy się jakoś tam wspomagać. Też od marszałka, tak, pana Prokoryma. Więc będziemy wspólnymi siłami dążyć do tego, by za 4 lata powstał ten obiekt.
Za 4 lata, czyli 2029-2030. Brzmiałoby to pięknie, jeżeli by się to udało. I właśnie, co jeżeli nie będzie tego dofinansowania, bo tutaj prezydent w wypowiedzi dla Polskiego Radia Białystok taki mały znak zapytania stawia. Zacytuję. Liczymy na to, że resort, widząc jakie są potrzeby, nie będzie zbyt mocno korygował kwoty we wniosku. Naszym konkurentem w konkursie jest Poznań, bo też nie ma hali. Białystok bardzo potrzebuje takiego obiektu. Poznań pewnie też twierdzi, że bardzo potrzebuje takiego obiektu, bo jest jeszcze większym miastem. Nie chcę tutaj ryzykować stwierdzenia, czy z większym zapleczem, jeżeli chodzi o kluby sportowe, czy nie. Natomiast nie jest to łatwa walka.
Nie jest to prawda. No, będziemy się wspomagać obligacjami albo też nadwyżką operacyjną, którą mamy w wysokości 100 milionów złotych. To jest nasz taki dodatek do tego. No i będziemy oczywiście współpracować z panem marszałkiem.
Bo 170 milionów złotych to jest kwota dofinansowania, natomiast sama hala, według szacunków, o ile pamiętam, 450 milionów złotych. No to jeszcze troszkę brakuje.
Nawet nie 40%, to mniej.
Tak jest. Pan radny zaciskał pięści w takim geście wspierającym wręcz panią prezydent, gdy usłyszał te zapewnienia o tym, że będzie ta hala i to już za 4 lata. Jest taka przyśpiewka kibicowa. Już za 4 lata, wiadomo. Natomiast czy wierzy pan realnie, że realnie ten obiekt powstanie w Białymstoku?
Wierzę i zawsze wierzyłem. Zawsze wspierałem. mimo że wielokrotnie zadawałem pytania, może nie wszystkim się to podobało, ale to bardziej chodziło o to, żeby po prostu pilnować tego tematu. No, różne sytuacje po drodze się wydarzały. Pamiętamy tą wspaniałą budkę meteorologiczną, która jest takim jakby symbolem tej hali. No może z małej budki zrobi się ogromny budynek, mam nadzieję, że tak będzie. Tylko właśnie zastanawiam się nad tym montażem finansowym. Bardzo się cieszę, że powiedzmy była deklaracja jakaś marszałka, jest wniosek do ministerstwa, ale to dalej mało. Pani prezydent powiedziała, że 100 milionów tak jest nadwyżki. No ale to dalej brakuje, tak mi się wydaje. Zastanawiam się, z czego jeszcze te pieniądze pozyskać. Wiadomo, że te 450 milionów to jest kwota...
Rozłożona też.
No pewnie. Jeszcze nie wiemy, tak? I to oczywiście będzie to rozłożone w czasie, tak?
Tak, to,
nie
tak,
będzie...
to są 4 lata, tak?
Dokładnie, więc może dzięki temu będzie łatwiej. Może będzie można również w przyszłości dodatkowo jakoś aplikować o zwiększenie środków z ministerstwa. No, zdarzały się te różne obietnice. Kiedyś minister Korol obiecywał 40 milionów, pamiętam, a tylko wtedy hala chyba kosztowała 150 max. Pierwotnie ta hala miała kosztować mniej niż 100. Także...
No, trzeba się śpieszyć chyba wniosek. No,
mam wrażenie, że im więcej o tym rozmawiamy, to ten co buduje, to zyska jeszcze więcej. No, bo jakby koncepcja hali jest identyczna jak wiele lat temu. No.
O koncepcji jeszcze za chwilę, ale pani prezydent, skoro złożyliście ten wniosek, czy macie jakieś oficjalne informacje, bądź też mniej oficjalne z ministerstwa, kiedy możecie liczyć na odpowiedź, na rozpatrzenie tego wniosku?
Nie ma jeszcze ani nieoficjalnych, ani oficjalnych.
A jak pani myśli, ile to może potrwać?
Naprawdę nie mam, nie wiem. Wiem, że pan prezydent osobiście też spotkał się z ministrem sportu. I mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, no bo chcemy zacząć, tak? Chcemy zacząć, już mamy projekt, tak? Pozwolenie. No i chcemy teraz, żeby powstał konkurs na budowę.
To powiedzmy, co miałoby powstać w Białymstoku, co pańskim zdaniem, pytam białostockiego radnego Sebastiana Putrę, jaki obiekt powinien tutaj być, na jaki nas stać i jakie są nasze możliwości też sportowe, żeby ten obiekt wypełniać?
No właśnie, w przypadku budowy drogi, ja to zawsze powtarzam, głównym argumentem jest to, żeby rozwijać infrastrukturę, żeby mogli kierowcy się poruszać, firmy się przemieszczać, żeby się rozwijał biznes i mieszkańcy, żeby mieli komfort. A tutaj całe życie była mowa o tym, że my nie mamy w tym momencie klubów, które by tą halę wypełniły. Zawsze mówiłem, że to jest wielka bzdura, ponieważ to jest właśnie ta infrastruktura. Bez niej nie możemy przejść na wyższy poziom w sporcie. Żubry Białystok, chwała im za to, awansowały do wyższej klasy rozgrywkowej i wreszcie będą, powiedzmy, na takim centralnej arenie, czyli w pierwszej lidze koszykówki, walczyć o, nie wiem, o utrzymanie bądź o wyższe cele, ale będą grali w hali szkolnej, gdzie automatycznie, no niestety jest to bardzo duże ograniczenie, jeżeli chodzi o kibiców i jeżeli chodzi o tak naprawdę budżet klubu, bo jestem pewien, że dużo więcej osób byłoby chętnych, żeby zobaczyć już rozgrywki pierwszoligowe. Tak samo siatkówka przyzwoicie u nas wygląda, ale uważam, że rozwój siatkówki też nie idzie w dobrym kierunku, dlatego że nie ma obiektu, na którym można by było naprawdę stworzyć nawet fajne jakieś wydarzenia. No, my nie jesteśmy w stanie...
Rozgrywki są w szkole.
Właśnie. I te rozgrywki w szkole i te treningi w szkole też zabijają możliwość udostępnienia hali białostoczanom albo na przykład jakimś rozgrywkom amatorskim, bo jednak to są treningi tak naprawdę 5 razy w tygodniu, nawet 6 albo i więcej, plus rozgrywki, więc ta hala no, de facto jest jakby przyklejona do jednego klubu. W każdej dyscyplinie. Jagiellonia jest na fantastycznej fali i tylko aż się prosi na przykład w okresie zimowym zrobić jakiś fajny turniej na takim obiekcie. Futsal też się rozwija, a rozwinąłby się pewnie bardziej. U nas jest, nie wiem, jakieś silne pragnienie w Białymstoku przez to, że nie ma tej hali, tych sportów zespołowych, żeby to pchnąć. I myślę, że wszystkie środowiska jak jedno do tego dążą. Ja marzę o tym, żebyśmy my w pewnym momencie nawet doprowadzili do pewnych kłótni takich, żeby kluby walczyły o tą halę, o dostęp, żeby ta hala była zajęta, bo tak po to się robi te inwestycje, prawda? Dyskutujemy o budowie boisk, których też jest bardzo mało, jeżeli chodzi o piłkę nożną w naszym mieście. Kluby nie mają gdzie grać, no po prostu są zajęte non-stop i najważniejsze dla takich obiektów jest to, żeby to było zajęte non-stop, najlepiej od rana do nocy. No i żeby ja jako radny, a pani jako zastępca prezydenta, żeby mieli ból głowy, że trzeba w budżecie przegłosować na przykład wymianę nawierzchni, prawda, takiego obiektu. No to żeby takie problemy były, no to myślę, żeby byłoby naprawdę dobrze, bo znowu wszystko zmierza do edukacji dalej, bo
i znowu musimy się ruszyć. Zapowiadamy temat zmian w edukacji, tam również zmiana, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, ale jeszcze zostając w temacie hali, 450 milionów złotych to już wiemy, ale przypomnijmy pani prezydent, co miałoby za te pieniądze powstać i gdzie?
Przy ulicy Ciołkowskiego, niedaleko Krywlan. Oczywiście to nie tylko będzie hala sportowa, ale też widowiskowa. I to jest istotne bardzo, bo w naszym mieście koncerty się nie odbywają. Koncerty odbywają się oczywiście na rynku Kościuszki, no ale nie jest to miejsce na takie rzeczy.
Choć ostatni weekend pokazał, że bardzo dobrze wpisuje się Białystok pełen muzyki, ta impreza samorządu, także Polskiego Radia Białystok we współpracy, bo tłumy ludzi, dawno takich tłumów na rynku Kościuszki nie było, ale faktycznie chociażby w tym sezonie jesienno-zimowym nie ma gdzie tych koncertów organizować.
Potrzebujemy takich wydarzeń w naszym mieście. To jest miasto, gdzie ludzie lubią koncerty, gdzie ludzie lubią chodzić na różne, przeróżne wydarzenia. Nie możemy tego robić w operze naszej. W operze wydarzenia to też wydarzenia sportowe, tak? Osób na przykład z niepełnosprawnością, co no, trochę jest zabawne. Dlatego taki obiekt jest bardzo potrzebny.
Gale bokserskie w operze, już mieszanych sztuk walki w operze Filharmonii Podlaskiej, na scenach ring czy oktagon. Wyglądało to ciekawie, na pewno wyjątkowo, ale faktycznie chyba lepiej, gdybyśmy mogli to zorganizować gdzieś na hali widowiskowo-sportowej. Kontynuując, jakiej wielkości będzie to obiekt?
Proszę mi wierzyć, nie wiem jakiej wielkości. Wiem, że 6,5 tysiąca widzów tam się ma pomieścić.
No to tak maksymalnie, bo miejsc będzie mniej siedzących, ale z dostawkami. Taki był pierwotny projekt. Ma być tam taka, powiedzmy, mniejsza sala obok, rozgrzewkowa. To jakby normalna sytuacja przy budowie tego typu obiektów. Aczkolwiek zastanawiam się, jak to będzie z nowoczesnością, ponieważ ten projekt naprawdę już ma wiele lat, kilkanaście można powiedzieć. Oczywiście on był troszkę aktualizowany pod pozwolenie na budowę. No ale tak jak było powiedziane, no to dość duża hala.
Nie będzie to Tauron Arena czy Ergo Arena, ale chyba nie ma takiej potrzeby.
Nie, totalnie nie ma takiej potrzeby dla Białegostoku tak dużej hali, bo pamiętajmy, że trzeba tą halę później utrzymać i zapełnić. Na tą chwilę na Stadion Miejski na Jagiellonii akurat jest na fali, przychodzi około tam 19 tysięcy średnio ostatnio na tych wszystkich meczach, więc jakby nawet część tych kibiców przyszła na pierwszą ligę koszykówki, to byłby wielki sukces. Mam nadzieję, że kiedyś ekstraklasy czy tam inne dyscypliny. Ale te 5 tysięcy z dostawkami, 6,5 myślę, że wystarczy. Tam kiedyś słyszałem o zarzutach, że przy tej wielkości hali nie będzie można organizować jakiejś tam najwyższej, tylko nie pamiętam z jakiej dyscypliny, najwyższej rangi zawodów. Ale śmiem twierdzić, że jako miasto bez lotniska na tą chwilę my po prostu takiej wielkiej imprezy nawet nie dostaniemy. Po prostu są pewne wymogi, które trzeba spełnić i nie będą tutaj chcieli też tak przyjeżdżać, albo koszty przyjazdów tych nawet muzyków czy artystów będą wyższe przez to, że mamy pewne ograniczenia. No mam nadzieję, że też lotnisko w przyszłości będzie w końcu.
Choć podobno jedna z gwiazd na weekendowe koncerty dotarła drogą lotniczą do naszego miasta, nie wdając się już w szczegóły, więc są takie możliwości.
Oczywiście, że się da. Tak jak powiedziałem, da się, ale koszty mogą być większe.
Z bieżnią czy bez bieżni? Bo to też temat wielokrotnie dyskutowany.
Bez bieżni. Był dyskutowany ten temat w związku z tym, że akurat jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy naprawdę porządną lekkoatletykę. Ale dalej ja będę stał po stronie hali bez bieżni. Dla lekkoatletów powinna być wybudowana hala sportowa stricte pod zajęcia lekkoatletyczne, a na hali bez bieżni również można ułożyć bieżnię.
A jak jest w projekcie?
I zdjąć. Nie, mówię, że nie ma w projekcie, ale chodzi o to, że można oczywiście nie pełną, tak jak to jest w tych halach lekkoatletycznych, ale do pewnych organizacji meetingów lekkoatletycznych jak najbardziej się da to zrobić. Naprawdę w różnych miejscach zrobiliśmy na rynku Kościuszki fantastyczny meeting i da się. I na dużo mniejszej przestrzeni. Pewne ograniczenie co do zawodów, no to nie będą mistrzostwa jakieś, mistrzostwa Europy i tak dalej, ale no meetingi lekkoatletyczne jak najbardiej.
Dość wysokiej rangi pewnie można zorganizować.
Tak, jak najbardziej.
Domykając temat hali, jeszcze pani prezydent, chciałem prosić o uzupełnienie jeszcze jednej ważnej funkcji, o której nie powiedzieliśmy. Funkcja sportowa oczywiście, ta funkcja koncertowa także, natomiast no, brakuje w naszym mieście, takie mam wrażenie, przestrzeni na targi, różnego rodzaju fora. Robimy chociażby targi książki na stadionie i w jaki sposób to wygląda, aczkolwiek mam wrażenie, że jest dosyć ciasno. Taka hala również mogłaby wypełniać te funkcje.
Tak, i ona będzie, myślę, że wypełniać te funkcje. Takie są zamierzenia.
Będzie blisko przenieść targi ze stadionu na halę.
No,
także.
No dobrze, szanowni państwo, dwukrotnie wywołany temat, co najmniej dwukrotnie, a więc przechodzimy do tego, czyli zmiany w edukacji, ponieważ dziś przypominam z bólem 1 września, nowy rok szkolny przyniósł wzbudzającą duże emocje zmianę w miejsce wychowania do życia w rodzinie. Pojawił się przedmiot edukacja zdrowotna. Pani prezydent, panie radny, czy jest się czego obawiać?
Absolutnie nie. Ja naprawdę zachęcam rodziców i zachęcam osoby już pełnoletnie, żeby nie rezygnowały z tej edukacji. Edukacja wspomoże, edukacja pomoże zrozumieć siebie, swoje ciało, to co się dzieje w młodym człowieku, bo edukacja zdrowotna od 4 klasy, więc tutaj jakby wchodzi też dojrzewanie. Ja liczę na to, że uczniowie będą korzystali, będą poznawali siebie, będą poznawali to, jak należy empatycznie podchodzić do innych osób. Liczę na to, że jednak ta edukacja będzie miała miejsce w naszych szkołach.
To przedmiot nieobowiązkowy. Czy radny Sebastian Putra rekomenduje rodzicom zapisanie się na tenże przedmiot? Czas na to jest do 25 września.
Tak. Ja pozostawię tę decyzję rodzicom. Nie będę na pewno tutaj naciskał, żeby rezygnowali, ale nie będę też naciskał, żeby zapisywali. Dlaczego? Ponieważ ja osobiście uważam, że nie tylko w naszym mieście, ale w całym kraju brakuje fachowców do mówienia o tych sprawach. Nawet tak zwany ten WDŻ też nie był traktowany albo nawet wdrażany tak jak trzeba, ponieważ po prostu nauczyciele, nie wszyscy nauczyciele mają kompetencje, żeby opowiadać o takich rzeczach i być wysłuchanym. No każdy z nas kiedyś tam gdzieś tam miał podobne zajęcia gdzieś tam w szkołach. Wiadomo, ciężko się rozmawia z dużą grupą, szczególnie dużą grupą dzieciaków na ważne tematy, choćby nawet seksualne. A co dopiero, kiedy człowiek nie jest do tego predysponowany. A często no, zdarza się tak, że tacy ludzie po prostu muszą uczyć tego przedmiotu. Dobrze, że było to podzielone na dziewczynki i chłopców, że jednak to jest troszeczkę inne tematy się omawia. No ale rzeczywistość z tego, co ja się orientuję, była bardzo marna. Te lekcje często były wykorzystywane jako godzina wychowawcza. I myślę, że te będą identyczne, tylko rozszerza się zakres, gdzie mocniej się mówi o tych obawach, gdzie będą, powiedzmy, mówić, że o środowiskach LGBT i no, tego się trochę obawiam, bo sam mam dziecko w wieku szkolnym i jeszcze nie podjąłem decyzji, co my zrobimy z tym przedmiotem, ale z tego, co rozmawiam z rodzicami, mówią, to raczej nie będą zapisywać i myślę, że temat upadnie, bo nie będzie chętnych na ten przedmiot. Nie wiem, co dalej będzie w szkołach, jeżeli nie będzie chętnych na bardziej chyba na razie to działa jak strach. No. Myślę, że politycy zrobili niekoniecznie jakąś dobrą robotę, bo takie zmiany to lubią być w ciszy wprowadzane, ale no jeżeli faktycznie ktoś chce stawiać usunięcie jednej lekcji religii i dawanie przedmiotu, który mówi o seksualizacji więcej, no to się gryzie z bardzo mocno konserwatywnym mimo wszystko krajem, jakim jest Polska, i nie wolno się dziwić tym ludziom, że będą z tego rezygnować.
Szkoda, że właśnie mówi się tylko i wyłącznie o tej seksualizacji, bo to nie o to chodzi. To chodzi też o bezpieczeństwo w internecie. Chodzi o hejt. Chodzi o to, żeby dzieci empatycznie podchodziły do drugiego człowieka, żeby wszystkie mogły wrócić z wakacji do szkół. Wiemy o tym, że wielu nie wróciło, bo popełniło samobójstwo niestety. Dlatego, że było hejtowane. Akurat tu hejt ucznia z Małopolski, który według innych nie miał odpowiedniego ubioru. Więc naprawdę mam nadzieję, że o tym będzie mowa, o zdrowiu właśnie psychicznym, o tym, w jaki sposób nie należy traktować drugiego człowieka, bo naprawdę to jest bardzo ważne. Bądźmy po prostu dobrymi ludźmi i nie możemy przystać na to, że inny człowiek hejtuje drugiego człowieka.
Abstrahując już od tego konkretnego przedmiotu, ale musicie się chyba państwo zgodzić, że faktycznie taki problem wśród dzieci i młodzieży jest. Problem tego dojrzewania i kształtowania psychiki.
No, ogromny problem. Ogromny problem. No, nie oszukujmy się, media społecznościowe też mocno wpływają na to, a nie każdy umie z nich korzystać. Dzieci potrafią nawet nieświadomie zrobić komuś głupotę, która może zabić. Nawet może zabić.
Oczywiście dorosłych.
My wszyscy się używamy telefonów, często nadużywamy tych telefonów, więc dziecko bierze przykład. Ale przede wszystkim mało rozmawiamy na te tematy. Mówi się, że nie wolno tam karcić, ale to nie chodzi o karcenie za czyjeś złe zachowanie, nie wiem, siłą, agresją i tak dalej, ale nawet czasami można ukarać, ale trzeba wytłumaczyć, dlaczego ty to źle zrobiłeś, bo naprawdę dzieci mają, my też byliśmy dziećmi, mieliśmy dziwne pomysły, nawet się czasami zastanawiam, że jeszcze żyjemy po prostu, bo takie były pomysły kiedyś, ale dzisiaj problem jest zupełnie inny, na przykład wrzucenie filmiku, bo ktoś jest właśnie, tak jak pani powiedziała, nie wiem, źle ubrany, że czegoś nie ma, to jest dramat, po prostu dramat, i tutaj też ja mogę apelować do rodziców, żebyście rozmawiali z naszymi dzieciakami, nawet jeżeli nie chcą rozmawiać, po prostu wysłuchajmy i idźmy dalej, bo to jest, nie dawajmy też tak dużo dostępu do tych mediów społecznościowych, bądźmy w tych mediach społecznościowych też, żeby zerknąć czasami, taka troszeczkę kontrola warta jest przynajmniej w tym najmłodszym wieku, bo dzieci pozostawione same sobie, tam naprawdę na tych nawet portalach, gdzie się gra w gry online, potrafią się znaleźć starsze osoby, które wrzucają niestosowne filmiki, hejtują, i to mocno wpływa na psychikę takiego dziecka. No jest to duży problem, z którym bardzo trudno jest walczyć.
Jest to słuszna uwaga radnego Sebastiana Putry. Jeszcze chciałbym pani prezydent zapytać o redukcję liczby godzin religii lub etyki z 2 tygodniowo do 1. Jak pani podchodzi do tej zmiany w edukacji?
Uważam, że to jest słuszne. Wystarczy ta lekcja religii. Jeżeli rzeczywiście dziecko potrzebuje, czy rodzic może, tak, potrzebuje, żeby dziecko te wartości poznawało, ono je poznaje w domu. Ja myślę, że to jest miejsce, gdzie przekazuje się te wartości. Młodzież też korzysta z innych możliwości, przystępując do różnych ruchów. Także jedna lekcja religii jak najbardziej.
Choć jest to chyba i tak, nie wiem, czy kompromis, czy ustępstwo ze strony ministerstwa, ponieważ pani minister zapowiadała w ogóle wycofanie obowiązkowej lekcji religii ze szkół.
Myślę, że jest to kompromis.
Mam nadzieję, że to jest kompromis, że mimo wszystko, ja jeszcze pamiętam czasy, jak chodziłem na religię, zaczynałem po prostu przy kościele, w salce jakiejś tam lekcyjnej. Mimo wszystko ja bym się skupił tutaj na jakości. Chciałbym, żeby te lekcje religii były w szkole. ale chciałbym, żeby było jakby takie no, solidne podejście, bo niestety też brakuje czasami dobrego pedagoga do przekazywania tej wiedzy. I na tej jakości bym się skupił. To samo jak w przypadku tej edukacji.
Tak, oczywiście.
Nam po prostu brakuje często fachowców. Czasami potrafi ktoś zarazić, tak jak każdy nauczyciel. Są naprawdę nauczyciele fantastyczni, że nawet osoba, która nie chce w czymś uczestniczyć, raptem staje się wyznawcą tego przedmiotu. No i liczę na to, że no skoro zostało to zmniejszone, ja już to na to nie mam wpływu, to przynajmniej będzie jakościowo i na to liczę.
A co ze zmianami z wychowaniem fizycznym? Bo tutaj też już pan wspominał, więc oddaję głos.
Wychowanie fizyczne, no znowu powiem, diabeł tkwi w szczegółach. Jest jedna bardzo dobra zmiana, ponieważ jest możliwość utworzenia na przykład klasy sportowej. Wcześniej 20 osób było minimalną ilością dzieci do tego, żeby utworzyć klasę sportową. Teraz to będzie od 14 osób. Oczywiście musi być decyzja wtedy prezydenta, jeżeli chodzi o Białystok. I to też jest takie wyciągnięcie ręki do dyscyplin, które powiedzmy bardziej sportów indywidualnych, gdzie mniejsze grupy ludzi będą mogły tworzyć takie oddziały. No, mam nadzieję, że same zajęcia wychowania fizycznego, które mają tam stawiać na rozwój taki tych podstawowych umiejętności fizycznych.
Promowanie sportu, nie tyle wyczynowego, co zachęcanie do ruchu nawet przez całe życie,
myślę,
zaszczepienie
takie,
tego.
Dokładnie, że taka rekreacja też jest fajna. Najważniejsze po prostu się ruszać, bo społeczeństwo cierpi trochę obecnie na ten brak aktywności fizycznej. Ale wszystko się tu zazębia, bo mówiliśmy o obiekcie sportowym, tym finalnym, a od dziecka się zaczyna. Jeżeli my nie zaszczepimy w dzieciaczku miłości do jakiegokolwiek sportu, no to nie liczmy na to, że w przyszłości raptem stanie się zawodnikiem i będzie grał gdzieś tam na halach czy boiskach, ale...
A promocja zdrowego stylu życia i ruchu nie poprzez rywalizację, jak to często bywało, tylko bardziej przez taką formę zabawy. Czy jest to, pani prezydent, dobry kierunek?
Oczywiście, że to najlepszy kierunek. Poznawanie różnych dziedzin sportu poprzez zabawę, szczególnie w tych najmłodszych klasach. I różne dziedziny, pokazywanie, że można właśnie przez takie różne dziedziny uprawiać sport i nauczyć się, tak, tych dziedzin.
Bo nie każdy będą. Wie. Będą testy sprawnościowe jeszcze. To jest, ja uważam, no dzisiaj się mówi o tym, żeby dzieci nie oceniać. A tu nie chodzi o ocenę bezpośrednio tego człowieka.
To są testy zanimizowane.
Tak.
Bez nazwisk dopiero ludzie działający w klubach sportowych poznają same wyniki. Dopiero wtedy mogą prosić szkołę o odtajnienie, o ujawnienie tych nazwisk i ewentualnie zachęcenie ucznia, czy też rodziców do tego, żeby w danej dyscyplinie, gdzie widzą predyspozycję, wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych.
No to nawet taka będzie zdrowa rywalizacja. Nie znam szczegółów, jakie będą konkretnie te testy sprawnościowe, ale nie wiem, jakiś skok z miejsca i tak dalej. Przecież to da się zmierzyć i ocenić, kto ma jakie predyspozycje i wiedzieć, jak takiego człowieka dalej pociągnąć.
I zachęcić do sportu. Właśnie.
Oczywiście.
Dziękuję serdecznie. W Grach Politycznych w Polskim Radiu Białystok dyskutowali dziś zastępca prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko, Polska 2050.
Dziękuję.
I białostocki radny Sebastian Putra, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję serdecznie
bardzo
państwu za uwagę. Adam Janczewski, to wszystko na dziś w Grach Politycznych. I jeszcze tylko przypomnę, że już mamy jesienną ramówkę. W związku z tym gry polityczne będą teraz co poniedziałek. Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Renaty Redy. Do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.